Szkoła modlitwy. Modlitwa za zmarłych. Zbliża się czas uroczystości Wszystkich Świętych, pierwszy dzień listopada, a także wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 2 listopada. W Kościele dni te wiążą się z możliwością uzyskania odpustów za wiernych zmarłych. Początek listopada to w naszym Kościele przede wszystkim czas przeznaczony na wspominanie zmarłych, głównie wspominanie ich w modlitwie. Jaka jest tradycja modlitwy za zmarłych? Katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam pierwszą wspólnotę jerozolimską. Wierzący trwali tam w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Tak piszą o tym Dzieje Apostolskie w rozdziale 2. Formy modlitwy, już wielokrotnie wspominane w naszych audycjach, to błogosławieństwo i adoracja, modlitwa prośby, modlitwa wstawiennicza, modlitwa dziękczynienia czy modlitwa uwielbienia. Modlitwa za zmarłych stanowi szczególną modlitwę prośby. Prośba o przebaczenie, pisze dalej Katechizm Kościoła katolickiego, jest pierwszym dążeniem modlitwy prośby. Poprzedza ona właściwą, czystą modlitwę. Ufna pokora stawia nas w świetle komunii z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem oraz w komunii z innymi, a zatem o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego. Przez modlitwę, w tym także modlitwę prośby, każdy ochrzczony przyczynia się do przyjścia Królestwa Bożego. Katechizm przypomina nam, że każda potrzeba może stać się przedmiotem prośby. Święty Jakub i święty Paweł zachęcają nas w swoich listach do modlitwy w każdej sytuacji, a więc także do modlitwy za naszych zmarłych. Modlitwa ta oczywiście ma także charakter modlitwy wstawienniczej. Podstawą do takiej modlitwy za zmarłych jest fakt istnienia komunii Kościoła w niebie i na ziemi. Katechizm wyróżnia 3 stany w Kościele. Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci wszystko nie zostanie Mu poddane, jedni spośród Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni dokonawszy żywota poddają się oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały, widząc wyraźnie samego Boga Trójstego i jedynego jako jest. Razem jednak tworzymy jeden Kościół i dzięki tej komunii możemy obdarzać siebie nawzajem dobrami duchowymi. W Kościele doświadczamy komunii ze świętymi, kiedy to czcimy ich jako naśladowców Chrystusa. Doświadczamy także komunii ze zmarłymi. Katechizm Kościoła katolickiego pisze dalej, uznając w pełni tę wspólnotę całego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych. A ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni, także modły za nich ofiarowywał. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. Każdy chrześcijanin ma nadzieję zmartwychwstać w Chrystusie Jezusie. Taką nadzieję wyrażamy także wobec naszych bliskich zmarłych. Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem. Trzeba opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. W tym odejściu, jakim jest śmierć, dusza jest oddzielona od ciała. Połączy się z nim na nowo w dniu zmartwychwstania umarłych. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że śmierć jest kresem życia ziemskiego. Jest także konsekwencją grzechu. Chociaż człowiek posiadał śmiertelną naturę, z woli Bożej miał nie umierać. Śmierć była więc przeciwna zamysłom Boga Stwórcy, a weszła na świat jako konsekwencja grzechu. Jednak śmierć także została przemieniona przez Chrystusa. Syn Boży, Jezus, przeszedł przez cierpienie śmierci, które jest właściwe dla istoty ludzkiej. Mimo swego strachu przed śmiercią, przyjął ją aktem dobrowolnego poddania się woli Ojca. To posłuszeństwo Jezusa przemieniło przekleństwo śmierci w błogosławieństwo. Dzięki śmierci Jezusa na krzyżu, która zbawia każdego z nas, śmierć chrześcijańska nabiera pozytywnego sensu. Czytamy dalej w katechizmie. W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie, dlatego chrześcijanin może przeżywać wobec śmierci pragnienie podobne do pragnienia świętego Pawła. Pragnę odejść, a być z Chrystusem. Z listu do Filipian, rozdział 1, 23 werset. Chrześcijanin może przemienić własną śmierć w akt posłuszeństwa i miłości wobec Ojca na wzór Chrystusa. Chrześcijańska wizja śmierci jest bardzo pięknie wyrażona, szczególnie trafnie w liturgii Kościoła. W prefacji o zmarłych z mszału rzymskiego czytamy: albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Kiedy wyznajemy wiarę chrześcijańską, mówimy wyraźnie: wierzę w życie wieczne. Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego. Po śmierci nasza dusza będzie poddana sądowi szczegółowemu. Każdy człowiek w swojej nieśmiertelnej duszy otrzymuje zaraz po śmierci wieczną zapłatę na sądzie szczegółowym, który polega na odniesieniu jego życia do Chrystusa i albo dokonuje się przez oczyszczenie, albo otwiera bezpośrednio wejście do szczęścia nieba, albo stanowi bezpośrednio potępienie na wieki. Pod wieczór naszego życia będziemy sądzeni z miłości, pisał święty Jan od Krzyża. Jednak czy to takie proste – kochać? Dlatego często też myślimy o nas samych czy o naszych zmarłych w obawie przed tym, że nie trafimy po śmierci prosto do nieba. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go takim, jakim jest, twarzą w twarz. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. To końcowe oczyszczenie wybranych, pisze dalej katechizm, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Co do pewnych win lekkich, trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów tego, który jest prawdą. Powiedział on, że jeśli ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, nie zostanie mu to odpuszczone ani w tym życiu, ani w przyszłym. Można z tego wnioskować, że niektóre winy mogą być odpuszczone w tym życiu, a niektóre z nich w życiu przyszłym. Nauczanie o czyśćcu opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, o której mówi już Pismo Święte w drugiej księdze machabejskiej. Dlatego właśnie Juda Machabeusz sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Kościół od początku uczcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomocę, a w szczególności ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Święty Jan Chryzostom, pisząc o modlitwie za zmarłych, zachęcał: nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy. W temat modlitwy za zmarłych wpisany jest odpust. Odpust to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za grzechy uwalnia w części czy w całości. Odpusty mogą być udzielane i żywym, i zmarłym. Aby zrozumieć tę naukę i praktykę odpustów w Kościele, trzeba zauważyć, że grzech ma podwójny skutek. Każdy grzech ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia wiecznego, którego pozbawienie nazywa się karą wieczną za grzech. Każdy grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci, w stanie nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczanie uwalnia od tego, co nazywamy karą doczesną za grzech. Obydwie kary nie mogą być traktowane jako rodzaj zemsty, którą Bóg stosuje od zewnątrz, ponieważ wypływają one jakby z samej natury grzechu. Nawrócenie, które pochodzi z żarliwej miłości, może doprowadzić do całkowitego oczyszczenia grzesznika, tak że nie pozostaje już żadna kara do odpokutowania. Przebaczenie grzechu i przywrócenie komunii z Bogiem, podaje dalej katechizm Kościoła katolickiego, pociągają za sobą odpuszczenie wiecznej kary za grzech. Pozostają jednak kary doczesne. Chrześcijanin powinien starać się, znosząc cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w końcu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako łaskę doczesne kary za grzech. Powinien też starać się przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się całkowicie od starego człowieka i przyoblec człowieka nowego. Skoro wierzymy, że w Kościele żyjemy w komunii świętych i w komunii ze zmarłymi, mamy prawo do darowania odpustów naszym bliskim zmarłym. Wierni zmarli, poddani oczyszczeniu, także są członkami tej samej komunii świętych w Kościele. Możemy pomóc im, między innymi uzyskując za nich odpusty, by zostali uwolnieni od kar doczesnych, na które zasłużyli swoimi grzechami. Do rozmowy w temacie modlitwy za zmarłych zaprosiłam kolegę redakcyjnego, księdza Artura Filipiaka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Zastanawiam się, dlaczego w ogóle modlimy się za zmarłych. Jest tak, że kiedy umierają nasi bliscy, to choć mamy nadzieję, że poszli prosto do nieba, to nie wiemy o tym. Nie wiemy, czy potrzebują jeszcze naszego wsparcia, czy jeszcze trwają w czyśćcu i, jak mówi Kościół, potrzebują tego oczyszczenia. W jaki sposób nasze praktyki, jakieś religijne, czy właśnie ta modlitwa za zmarłych może pomóc tym naszym bliskim?
Oczywiście wśród takich praktyk jako najbardziej powszechne czy popularne przyjęły się msze święte, ale o nich będziemy rozmawiać za chwilę. Natomiast bardzo często ofiarujemy w intencji danej osoby na przykład jakiś odpust, który możemy uzyskać tutaj na ziemi. Tak jak sama nazwa nam wskazuje, często jest to związane także z odpustem parafialnym, gdzie wiemy, że właśnie taki odpust jest możliwy do uzyskania, ale są również inne formy uzyskiwania odpustu. Jedną z nich jest lektura Pisma Świętego. Warto o tym pamiętać. Możemy także ofiarować bardzo proste, codzienne, prozaiczne rzeczy. Najczęściej oczywiście takie pytania będą w naszych sercach powstawać, kiedy te osoby do domu Pana odeszły niedawno. Kiedy ta tęsknota za bliskimi osobami jest bardzo duża, kiedy chcemy także jakoś się zatroszczyć o tych naszych zmarłych. Czasami nawet jest to troszkę takie uzupełnienie tego, czego nie potrafiliśmy im dać tutaj na ziemi. I myślę, że wtedy wszelkie praktyki są potrzebne nie tyle też tej duszy naszego bliskiego zmarłego, ale także potrzebne są nam samym, byśmy sobie w sercu poukładali rzeczywistość odejścia bliskiej osoby od nas, byśmy potrafili to zaakceptować, zrozumieć, ale też tą osobę tak w pełni Panu Bogu oddać, żeby to się przede wszystkim dokonało w naszym sercu. No i oczywiście będą tutaj wszelkiego rodzaju modlitwy. Oczywiście odmawiając dziesiątkę różańca, odmawiając litanie, przychodząc na mszę, możemy te modlitwy ofiarować w intencji naszych bliskich, przyjmując komunię świętą. Ją również możemy przyjąć w intencji konkretnego zmarłego. Warto o tym pamiętać. Czasami przychodzimy także do kościoła w tygodniu na msze święta. To może być taka nasza bezwiedna obecność. A możemy także bardzo konkretnie wzbudzić intencje w naszym sercu i właśnie to nasze uczestnictwo we mszy świętej, komunię świętą przyjąć w intencji jakiegoś zmarłego, zwłaszcza jeśli wiemy, że ta osoba za życia zbyt często do komunii świętej nie przystępowała. Możemy to zrobić teraz za nią. No i jest też praktyka wszeloraka postów, podejmowanych również w różnych intencjach. Ostatnio przeżywaliśmy ten dzień modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie. Papież Franciszek również wskazał na post, który jest bardzo ważny i także jest on niezwykle ważny w tej kwestii. Każda z tych form przybliża dusze w czyśćcu cierpiące do Pana Boga i myślę, że nie warto się tutaj przejmować aż tak bardzo, czy ja dzisiaj jestem w stanie uzyskać odpust zupełny dla konkretnego zmarłego, czy na przykład mogę w intencji tego zmarłego odmówić jakąś modlitwę. Zobaczmy także, że często nasza praktyka taka ludowa, związana z odwiedzaniem grobów naszych bliskich zmarłych i oczywiście nie chodzi tu jeszcze o ten okres samej uroczystości Wszystkich Świętych i tej oktawy, o którym też powiemy za chwilę, ale taka codzienna praktyka, gdzie odwiedzamy groby naszych rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa, znajomych. Także przychodzimy na ten cmentarz i odmawiamy jakąś konkretną, krótką czasami modlitwę w intencji danego zmarłego. No, nie otrzymujemy odpustu zupełnego wtedy dla tego zmarłego, a to nie znaczy, że ta modlitwa nie pomaga tej osobie. Każda forma, którą możemy ofiarować, każda forma, która jest z pobożnością też wypełniana, będzie tych naszych bliskich zmarłych do Pana Boga, do nieba przybliżać.
Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić. Wyobrażam sobie to tak, że jeśli ja modlę się za kogoś bliskiego, który faktycznie w tym czasie znajduje się w czyśćcu, no to ta moja modlitwa może nieco skraca ten okres czyśćca i sprawia, że jest coraz bliżej nieba ta osoba. Co się dzieje, kiedy ta osoba już jest w niebie? Co się dzieje z tą wartością mojej modlitwy? No i druga rzecz, czy mogę wspierać dusze, które znajdują się w piekle?
No właśnie, to jest pytanie bardzo ważne, które musimy sobie zawsze zadać. Co jeżeli? Co jeżeli? No właśnie, pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, to fakt, że w wieczności nie ma czasu, więc ciężko tu mówić o czasie, które...
Że skracamy czas, tak?
Że skracamy czas, więc no właśnie, w świecie rzeczy stworzonych ciężko nam czasami pojąć rzeczywistości, których nie doświadczamy. No bo nie doświadczamy rzeczywistości bez czasu, jakby rzeczywistości, która naznacza, ale nie jest ciągła. Więc na to pytanie nie umiem odpowiedzieć.
Ale jest to jakaś przestrzeń. To może bardziej tak, jak ksiądz powiedział, że zmniejsza się dystans między tą duszą a Bogiem. Może tak by było.
I to tak, to jest bardzo piękne. Przy tym porównaniu zostaniemy. Natomiast żadna z naszych modlitw nigdy nie idzie na marne. To, co powiedziałem też na początku, modlitwy są bardzo ważne dla nas. My też musimy o tym pamiętać, że one nam pomagają często przeżyć także żałobę, trudny czas. One nam pomagają wzbudzić wdzięczność za to, że Pan Bóg dał nam poznać jakiegoś człowieka w naszym życiu. I oczywiście to, czy ten człowiek trafił, jest w tym momencie, znajduje się jego dusza w czyśćcu, w piekle czy w niebie. No, my nie zawsze mamy na to wpływ. Oczywiście, jeśli ta dusza jest w czyśćcu, my możemy wszelkie te praktyki spełniać, by jak najszybciej w pełni znalazła się przy Panu Bogu w niebie, ale no, jeżeli ta dusza trafia do grona dusz potępionych, no, nie jesteśmy w stanie jej wyrwać naszą modlitwą z tej otchłani piekła. Jest to rzeczywistość, której się nie da zmienić. To wszyscy doskonale pamiętamy, myślę, to z katechizmu. Jeżeli ta dusza znajduje się w niebie, no to tym bardziej nasza modlitwa jest w tym momencie piękna, uwielbia Pana Boga. Jest takim, byśmy powiedzieli, pieśnią wdzięczności wobec Pana Boga za osobę, którą mogliśmy poznać.
Jak już wspomnieliśmy, są różne formy tej modlitwy za zmarłych i jedną z takich najbardziej popularnych i które, no myślę, narzucają nam się same, jest tak zwane dawanie na mszę za daną duszę. Jest też praktyka tak zwanych mszy świętych gregoriańskich. Czy to jest to, co możemy najpiękniejszego dać tej duszy, bliskiej nam osoby? No i na czym polega ta praktyka konkretnie tych mszy gregoriańskich?
Właśnie, obserwując często pogrzeby, no z mojej takiej obserwacji wynika, że no niestety wiele osób na pogrzebach bliskich skupia się bardzo mocno na tych rzeczywistościach zewnętrznych. One pewnie też są bardzo potrzebne, ale jaką korzyść ma zmarły z tego, że my kupimy przepiękny wieniec, ogromny, z najpiękniejszych kwiatów, a właściwie nie zamówimy mszy świętej za tą osobę, czy idąc dalej, zamówimy msze święte, które zostaną wyczytane w kościele. Wszyscy usłyszeli, że daliśmy na mszę, mówiąc teraz tutaj tak w cudzysłowie trochę, ale sami na tą mszę świętą nie przyjdziemy i komunii świętej w intencji tego zmarłego nie przyjmiemy. Kościół zawsze modli się w taki sposób całościowy, więc wszyscy wierni, także ten kościół niebiański, on także uczestniczy w tej Eucharystii, więc jakby jak najbardziej ta intencja jest też bardzo ważna dla tej duszy, ale myślę, że w takim naszym rozumieniu, pojmowaniu jest niezwykle konieczne, byśmy zrozumieli, że jest w tym potrzebny nasz udział, nasza obecność. Wiadomo, tutaj temat, który poruszyliśmy, mszy świętej gregoriańskiej, ta praktyka tych mszy świętych jest dosyć wymagająca. 30 mszy świętych z rzędu, które są odprawiane
dzień po dniu,
czasami nie przez jednego kapłana, bo regułą właśnie mszy świętej gregoriańskiej jest to, by zachować ciągłość. Często w parafiach zakonnych właśnie taka msza jest wpisywana jako msza poranna, bardzo wczesna i odprawiają ją różni ojcowie, ale właśnie za jednego człowieka ciągle, nieustannie. I oczywiście jest to praktyka, na którą musimy spojrzeć troszkę w taki sposób też, jako najpiękniejszego wieńca, jaki możemy naszemu zmarłemu podarować. Jeżeli do tego zdeterminujemy siebie, naszą najbliższą rodzinę, by także uczestniczyć przez tych 30 dni we mszy świętej, no możemy sobie sami policzyć, krótki rachunek tutaj zrobić, tak? 30 razy mamy możliwość przystąpienia do Komunii Świętej. Pomijając fakt, że dla nas samych jest to niesamowita okazja, by w tym czasie przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, być może więcej niż jeden raz. Jest to niesamowita okazja uczestniczenia w tych mszach świętych, słuchania Słowa Bożego, ale także przyjmowania Komunii Świętej właśnie za tego zmarłego. Więc jakby poza tą korzyścią, no byśmy powiedzieli taką egoistyczną, no z której to my też skorzystamy, jest także to dobro duchowe i przede wszystkim msza święta gregoriańska, no jest darem, czymś, co może pomóc nie tylko nam w przeżywaniu tego czasu rozłąki, ale także jest niewątpliwie bardzo dobrą, żeby nie powiedzieć doskonałą formą przybliżenia osoby zmarłej do Pana Boga.
Jakie są zwykłe warunki uzyskania odpustu za dusze zmarłych w tych dniach od 1 do 8 listopada? Teraz będziemy mieć okazję do tego właśnie.
Aby otrzymać odpust zupełny, oprócz wykluczenia przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego, konieczne jest wykonanie czynu obdarzonego odpustem zupełnym. No jest to spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa według intencji Ojca Świętego. W tym czasie my podejmujemy także praktykę odwiedzin cmentarza lub miejsc pochówku. Warto o tym pamiętać w modlitwach o naszych najbliższych, by te warunki spełnić, by być swoim sercem jak najbliżej Pana Boga. Oczywiście my mamy tutaj bardzo szerokie pole, ponieważ możemy każdego dnia ofiarować odpust zupełny w intencji kogoś, czy z naszej rodziny, czy z naszych znajomych.
Zachęcamy do takiej praktyki również. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ksiądz Artur Filipiak.
I Maria Cieślak. Tak jest. Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem. A jeszcze jedną rzecz dodam. Wydaje mi się bardzo ważną, o której często zapominamy. Czas Wszystkich Świętych, drodzy nasi radiosłuchacze, to jest czas, w którym naprawdę warto skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Będziemy mieli tyle okazji, by ofiarować komunię świętą, ofiarować odpust zupełny w intencji kogoś ze zmarłych, z naszych rodzin, przyjaciół zmarłych. Powiedziałbym, że głupio jest nie skorzystać, jakby ten czas zmarnotrawić. Często już w praktyce jest tak, że w naszych kościołach parafialnych podczas tych mszy w tygodniu jakiś ksiądz spowiada, czy chwilę przed mszą. Wejdźmy, sprawdźmy, czy skorzystajmy ze spowiedzi w sanktuarium świętego Józefa, gdzie jest ona przez cały dzień, gdzie są te dyżury. I tak byśmy mogli ten czas przeżyć też z takim spokojem sumienia, spokojem serca. Bardzo dziękuję.
Z Panem Bogiem.